Poranek Radia Tok FM.
7:43 minęła. Pan Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dodam jeszcze, że wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, bo zapytam może na początek, co pan sądzi o tym wczorajszym głosowaniu za projektem bądź wstrzymywaniu się Solidarnej Polski zaostrzającej ustawę antyaborcyjną.
No tu nie chodzi o aborcję, tylko o czystą politykę.
W Platformie frakcje się
Solidarna Polska
starły.
Postanowiła przypomnieć o swoim istnieniu i oskrzydlić PiS z prawej flanki.
Ale oskrzydliła Platformę i podzieliła ją skutecznie.
I zaskarbić sobie poparcie ojca dyrektora. Prezydent powiedział wczoraj wyraźnie, że będzie bronił konsensusu w tej sprawie, więc cała dyskusja będzie jednym wielkim biciem piany.
Ale co się stało w pana partii? Pan jest wiceprzewodniczącym tej partii.
My jesteśmy szeroką koalicją promodernizacyjną, która w sprawach sumienia jest koalicją. Nie było dyscypliny, więc ludzie głosowali tak, jak uważali.
No ale to źle świadczy na przykład, znaczy to źle rokuje innym, na przykład in vitro. Bo właściwie jakie pana poglądy w tej sprawie są?
W której sprawie?
In vitro.
Jestem za projektem Kidawy Błońskiej, który teraz jest w dyskusjach wewnątrz klubu i mamy nadzieję, że dojdziemy do porozumienia.
Tak pan myśli? No zobaczymy. A co się w ogóle dzieje w tej platformie?
Nie rozumiem pytania.
Jak to pan nie rozumie pytania? No wczoraj te frakcje się ujawniły, biją się, ścierają. Gdzieś tam
wydaje mi się, że dla nikogo nie było tajemnicą, że jak powiadam, no w kwestiach sumienia mamy różne poglądy, a to, gdzie się zgadzamy i to tego dowiedzie znowu Donald Tusk w piątek, to jest na program energicznych, skutecznych reform modernizacyjnych.
A czego będzie dowodził Donald Tusk, jeżeli idzie w piątek, jeżeli idzie o kwestie polityki zagranicznej? Jaka jest pana i pana premiera ocena sytuacji w Europie? Bo my jesteśmy coraz bardziej zaniepokojeni dochodzącymi wiadomościami. Choćby ta sprawa tych dwóch budżetów, jednego dla Eurolandu, drugiego dla krajów pozostałych. I mamy taką świadomość, że no Polska jest jednak spychana na margines mimo usilnych starań i pana, i pana premiera.
No, po pierwsze dziękuję, że przyznaje pani, że te moje ostrzeżenia od wielu miesięcy dzisiaj są doceniane i okazały się antycypować wydarzenia. Po drugie, rozdzielmy parę kwestii. Tak zwany budżet strefy euro to jest wyrażenie publicystyczne. Chodzi o niewielki fundusz, który w przyszłości przy dekoniunkturze byłby w stanie przeprowadzać takie kontrcykliczne akcje typu podtrzymywanie miejsc pracy czy skup samochodów, takie jak mieliśmy na początku tej recesji. To jest pieśń przyszłości i to on nie ma szans w ogóle być wykreowanym w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, a więc mówimy o czymś stosunkowo odległym. To, co jest kluczowym zadaniem naszej dyplomacji, ale też kluczową kotwicą dla całej Unii Europejskiej w kryzysie, to jest wieloletni fundusz całej Unii, budżet całej Unii.
Tak.
Chcielibyśmy, aby on został uzgodniony do końca roku. Są dobre propozycje komisji, wspiera je grupa przyjaciół polityki spójności, no ale jest parę krajów, które chciałyby bardzo głębokich cięć.
A jaka jest szansa na obronienie tych propozycji, które są propozycjami komisji?
No, przypominam też, że w kampanii obiecaliśmy walkę o 300 miliardów.
Tak.
I wiemy, jak to będzie trudne. To będzie jeszcze trudniejsze niż wtedy, gdy to obiecywaliśmy. Ale nadal jest na to szansa. Będzie to skrajnie trudne, ale walczymy.
Gdzie walczycie? Jak walczycie?
No, przede wszystkim wydaje mi się, że dzisiaj trzeba przyznać, że mieliśmy rację, gdy walczyliśmy i wywalczyliśmy tekę komisarza do spraw budżetu Unii Europejskiej.
No
niektórzy mówili, mówili, a trzeba było wziąć coś ważniejszego, a się okazuje, że mieliśmy rację. To jest najważniejsze.
To jest
rzecz najważniejsza i mamy tu sojusznika. Ambitnego budżetu, który jest obiektywnie dobry dla całej Unii Europejskiej wtedy, gdy trzeba pobudzać wzrost. Premier odbył też spotkanie grupy przyjaciół polityki spójności, bo spójność, inwestycje...
No bo to jest ten kierunek polityki, który może nam dać pieniądze.
Całej Europie może dać pieniądze. No. Przecież te kontrakty są realizowane przez firmy z całej Europy. Więc te argumenty mamy i na, no nie najbliższej, ale na kolejnej Radzie Europejskiej mamy nadzieję, że premier wygra.
Dzisiaj w Gazecie Wyborczej jest taki tekst panów Petru i Świebody, że Polska potrzebuje dzisiaj zupełnie nowej strategii wobec Europy, że te podstawowe nasze fundamentalne cele zostały zrealizowane i że dzisiaj potrzeba jest coś więcej. Jak pan by odpowiedział na taki postulat?
Zgoda. I to jest fundamentalne pytanie o naszą strategię narodową. Czy chcemy być tak jak na przykład zaprzyjaźniony z nami bardzo kraj, ale który ma inne położenie geograficzne, Wielka Brytania, czyli na marginesie może nie, no ale trochę na uboczu Unii Europejskiej, głównie z własnej woli. I to jest, jeśli się jest wyspą, to jest do utrzymania na dekady i może stulecia. Czy też mamy inne położenie geograficzne i musimy być albo w centrum decyzyjnym, albo będziemy buforem między Europą Zachodnią a Wschodem.
A na co się zanosi, że będziemy w centrum czy buforem?
Moim zdaniem miejsce Polski jest w centrum decyzyjnym.
No jest, ale to są nasze
pragnienia. To po pierwsze. I teraz co trzeba zrobić, żeby się w nim znaleźć? Nogę w drzwiach trzymamy, bo wynegocjowaliśmy wielkim wysiłkiem woli pakt fiskalny, który nas nie wyklucza z kręgu decyzyjnego w sprawach przyszłości strefy euro. Żeby naprawdę wejść do grupy decyzyjnej, trzeba przyjąć walutę euro.
Czy powinniśmy, bo tutaj też ścierają się różne poglądy. Niektórzy mówią, że powinniśmy ten wysiłek podejmować w miarę szybko, bez względu na to, co jeszcze dzieje się w sferze euro, że ona się sama wewnętrznie nie uporządkowała. Inni mówią, poczekajmy, niech oni się uporządkują i wtedy dopiero zobaczymy i będziemy podejmować decyzje.
Pełna zgoda. Tu musi być podział ról. Minister gospodarki i minister finansów i szef Narodowego Banku Polskiego będą mieli swoje zdanie o tym, kiedy to będzie gospodarczo dla nas korzystne. Są ciekawe nowe prognozy, między innymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego, o tym, że szereg państw strefy euro będzie rosnąć w najbliższych latach. I wydaje mi się, że gdyby się okazało, że niektóre państwa strefy euro, na przykład te, które niedawno przystąpiły, typu Słowacja, rosną, a może nawet rosną szybciej od nas, to wtedy argument ekonomiczny zaczyna przeważać na rzecz przystąpienia.
No, Słowacja sobie radzi dobrze.
Ja mówię o argumencie politycznym. Jeśli chcemy być w grupie decydentów, musimy wejść. A kiedy powinniśmy wejść, to będzie zależało od tempa reform samej strefy euro, bo przecież...
A jakie będzie ocenie?
Lepiej niż... Ja nie jestem najwyższego zdania o kompetencjach, kompetencji, z jaką z tym kryzysem politycy europejscy sobie radzą. Ale pewne decyzje następują. Więc oni muszą najpierw posprzątać u siebie w domu. Wtedy my w odpowiednim momencie ze względów gospodarczych, a w sensie politycznym jest to korzystne, powinniśmy być do tego gotowi. Dzięki regule fiskalnej ministra Rostowskiego powinniśmy spełnić kryteria do końca tej kadencji Sejmu. Czyli przyszły rząd i przyszły parlament, ktokolwiek nie będzie w nim miał większości, będzie w stanie podjąć racjonalną decyzję.
Minister spraw zagranicznych też interesuje się sprawami krajowymi. Czeka pan na dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów z niecierpliwością. Czy premier postanowi również powiązać swoje wystąpienie z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu?
pewnie o tym będziemy dyskutować, ale uważam, że ta informacja jest bardzo ważna, bo w zgiełku medialnym ginie gdzieś to, że większość expose wygłoszonego przez Donalda Tuska rok temu już została wykonana. Czyli obiecaliśmy, wykonaliśmy. Teraz czas na wrzucenie drugiego biegu.
Wiele emocji budzi kwestia, no choćby tych tak zwanych umów śmieciowych. Pan ma swoje zdanie na ten temat? Jak ta rzecz powinna wyglądać?
Ja tylko mam wiedzę o dyskusji, którą odbyliśmy na Radzie Ministrów. I wydaje mi się, że aby nie wpaść w dyskusję pozorną, to powinniśmy pamiętać o jednym kluczowym fakcie. Bo oczywiście będą padały argumenty o wpływie tej ewentualnej decyzji na poziom bezrobocia, szczególnie wśród młodych. Ale pamiętajmy o jednej sprawie. Ci, którzy mają tylko jedno miejsce pracy, niezależnie od tego, czy to jest etat, czy to jest umowa zlecenie, i tak już dzisiaj płacą składkę ZUS. Więc oskładkowanie umów tych ludzi w ogóle nie dotknie. To dotknie osób, które mają etat czy umowę zlecenie w jednym miejscu, a pracują de facto jeszcze w innym miejscu lub w kilku innych miejscach i tam już nie płacą składek. To jest kluczowe rozróżnienie.
A jak pan sądzi, jaka będzie decyzja tutaj? Ma pan jakieś wyobrażenie? Słucha pan dyskusji na Radzie Ministrów? Było to dyskutowane?
Kwestia oskładkowania była dyskutowana i wydaje mi, jeśli miałbym zgadywać, to sądzę, że tutaj można się spodziewać decyzji.
Jeszcze nie powiedział pan jakiej, no ale rozumiem, że to był jutro premier.
Trochę cierpliwości.
Jeszcze na moment bym wróciła do spraw polityki zagranicznej, a mianowicie o wybory w Gruzji. Chciałabym zapytać z zaniepokojeniem, z ciekawością, jak pan przyjął wynik wyboru przegraną Saakaszwilego?
Byłem w Gruzji miesiąc temu z ministrem Karlem Bildtem. Przedwczoraj odwiedził mnie ustępujący minister spraw zagranicznych. No i muszę powiedzieć, jestem pod dużym wrażeniem tego, że wybory były uczciwe. Tam było 2000 obserwatorów na tak mały kraj, więc zaledwie w dwóch czy trzech okręgach.
To wszyscy przyznają, a co dalej?
I po drugie, no klasa, z jaką prezydent Saakaszwili przyjął tą porażkę i jego ekipa, która się do mnie zwracała o wsparcie ich następców i pytała o to, jak w jaki sposób my przekazujemy urzędy, gdy wygrywa opozycja. Więc to pokazuje, że Gruzja naprawdę przystąpiła do grona państw europejskich, demokratycznych.
Krok, że nawet prezydent nie wskazał swoich kandydatów na tych dwóch ministrów, do czego miał prawo, to jest zaprzeczeniem trochę tego, o czym mówiono, że być może zwycięzca znajdzie się niedługo w więzieniu, bo to wszystko jest w Gruzji możliwe.
No chyba Leszek Miller miał rację, mówiąc, że prawdziwego mężczyznę poznajemy po tym, jak kończy.
Zobowiązano mnie, żeby zapytać pana, jak się panu podobała bitwa pod Wiedniem? Film.
No nie spodziewałem się. Przebiła bitwę warszawską. Myślę, że dla dzieci szkół podstawowych będzie wielkim przeżyciem.
Tak, ale też jest w tym 3D?
Nie jest w 3D, ale bardzo dużo nie do końca udanych symulacji komputerowych.
Tak? No, a artyści? Ktoś zagrał dobrze?
Cudna Bachleda Curuś. Była zresztą na widowni, w realu jeszcze piękniejsza.
No, to muszę powiedzieć, nie jest to zachęcająca recenzja ministra spraw zagranicznych. Pozwoli pan, że w takim razie na pana ręce przekażę gratulacje dla pana żony.
A, dziękuję.
Dla pana żony, której książka o Żelaznej Kurtynie została właśnie nominowana do Narodowej Nagrody Amerykańskiej. Tak? Jest pan dumny?
Tak, bo to już drugi raz. Gułag też był nominowany. Dostał Pulitzera, a nie tą najwyższą nagrodę amerykańską. Książka będzie miała już w tej chwili 11 tłumaczeń na języki obce, w tym polski. Wyjdzie w przyszłym roku. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe dla nas, że Amerykanka, no związana z Polską, ale jednak wychowana w Stanach patrzy na to, co nam zrobiono po wojnie. I to dla nas będzie ciekawe, dlatego że to jest spojrzenie z zewnątrz, a dla Zachodu ciekawe, bo oni kompletnie tego nie wiedzą. Dla nich koniec wojny to był koniec wojny, pójście do domu i powrót normalności. Więc bardzo się cieszę, że to przedstawienie naszej opowieści zostaje docenione.
To gratulujemy i liczymy, że jak książka wyjdzie, że ona będzie gościem Radia Tok FM.
Załatwię to pani po znajomości.
Tak, dziękuję bardzo. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, był gościem poranka.